Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że Pani Dyrektor pamiętała o Biurze Dokumentacji Zabytków, tak pięknie o nas powiedziała, jak to się koledzy tutaj ze Słupska wzorowali na pewnych rzeczach prowadzonych przez Biuro Dokumentacji Zabytków. Może to dlatego, że nasza instytucja jest już bardzo dorosła, ma 41 lat i wyrośliśmy z dawnych Biur Dokumentacji Zabytków jako instytucja aktualnie marszałkowska. Proszę bardzo, nasza siedziba jest na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, a tablicę mamy nawet większą niż opera na zamku. I to jest na tyle, bo osób pracujących w naszej instytucji jest 8, ale my mamy 4 etnografów w odróżnieniu od innych instytucji narodowych w naszym regionie. Praca na początku, jeżeli będziemy mówili o oswajaniu tego dziedzictwa kulturowego w sensie swojskości lub jak profesor Makowski powiedział na wykładzie inauguracyjnym EDD w naszym województwie w sobotę, umojania, jest pracą dosyć trudną, dlatego że tak jak Państwo tutaj wszyscy w tym gronie doskonale wiedzą, przerwanie ciągłości kulturowej, wymiana ludności to jest właściwie główny powód, dla którego tak ciężko jest chronić to dziedzictwo ryglowe, rodzime budownictwo. Szczerze mówiąc, ciężko jest również uzyskać czasami aprobatę urzędników w Warszawie, bo ja już tutaj mówiłam, to być może jest nudne, ale 3 lata temu po składaniu kolejnego projektu usłyszeliśmy, że właściwie bliżej nam po pieniądze do Berlina niż do Warszawy i najlepiej, gdybyśmy przestali wiecznie o tym ryglu. Dokumentacje wstępne, podstawowe, wszyscy je znamy, białe karty i nie tylko, ale ja specjalnie wybrałam THUP na wzorze saskim w Krupach, bo to jedyny taki przypadek. Państwo u siebie nie mają takiej, a my owszem mamy. I a propos tego, jak pomagać właścicielom. Tutaj właściciele nie chcieli pomocy. Przygotowany wniosek, przygotowana uchwała, 50 tysięcy złotych w 2007 roku. Dla nich specjalnie, dla tego zabytku, to nie była mała kwota. Nie przyjęli, nie chcieli. Budynek trzyma się tylko siłą woli konstrukcji szkieletowej, która jest silna, z dębiny, a jest to z początku XVIII wieku. I kwestia teraz tego, jak przekonać właściciela, jak powiedzieć mu, że to jest cenne. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy i nie wiemy, jak długo jeszcze ten zabytek będzie cieszył oko. Inny typ dokumentacji wynikający z naszej działalności, z grantów także ministerialnych. Ten akurat jest w chałupie numer 66, przy tym się na dłużej zatrzymam, bo jest to obiekt wyjątkowy. Jest to właściwie nasza Zagroda Albrechta i jest ona prowadzona przez sołtysa, syna osadnika z 1945 roku, który nigdy nie oddałby tego jako nie swojego. To jest jego, on tam ma izbę regionalną, do której, że tak powiem, spis obiektów przeprowadzili studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w ramach ćwiczeń swoich uczelnianych i dla niego jest to obiekt wyjątkowo cenny. On prowadzi tam szkolenia, zielone szkoły, przyjmuje dzieci, młodzież, szkoli, uczy turystów, co to jest budownictwo regionalne. Proszę bardzo. Inny typ dokumentacji przy okazji wszelkiego typu takiego spotkań z miejscową ludnością, jak my to nazywamy, ponieważ my w biurze siedzimy 10% czasu pracy, większość jesteśmy w terenie i narażamy się na zarzut, dlaczegoż wiecznie nas nie ma. No nie da się przywieźć tych ryglowych budynków pod zamek, postawić i tam tylko prowadzić działalności edukacyjne. Oczywiście jak wszędzie i w każdym województwie ochrona tego dziedzictwa drewnianego, rodzimego jest wpisana w programy, wszelkie strategie czy planistyczne opracowania, tylko koordynatorem tam jest z mocy, no, że tak powiem, statutu województwa Biuro Dokumentacji Zabytków. Staramy się chronić i propagować, promować dziedzictwo regionalne. Tutaj widzą Państwo fragment obszarów kulturowo-krajobrazowych, bo takie nazwaliśmy, żeby harmonijnie, że tak powiem, no, samorządom również lokalnym jako przykład podawać takich zapisów do ich planów gminnych czy planów powiatowych. Kraina w kratę jest tutaj na szczególnym miejscu, również jako projekt czy kraina interregionalna. Programy ministerialne, to już powiedziałam, dostaniemy albo nie dostaniemy. W każdym programie mówiącym o działaniach na rzecz budownictwa rodzimego jest dział dotyczący edukacji dla dzieci i młodzieży. To są warsztaty, które my realizujemy niezależnie od tego, czy pieniądze dostaniemy, czy nie. A więc są to propozycje dla szkół, dla osób zagrożonych wykluczeniem, a więc także dla domów pomocy społecznej. Takich wykładów odbyło się kilka i proszę Państwa, materiały, które przygotowujemy tutaj mój kolega pokaże później ryglowe łamanie głowy, bo nie wiedziałam, co to oznaczało tutaj. I będziemy mogli powiedzieć, jak to się przekłada na współpracę z mieszkańcami naszego terenu. Dofinansowania marszałkowskie, dofinansowania z PROW-u, z RPO. Też nasza instytucja opiniuje takie wnioski merytorycznie. I muszę powiedzieć, że 8 lat temu dofinansowania dotyczyły wyłącznie obiektów sakralnych. W tej chwili przynajmniej połowa to są obiekty cywilne, czyli świeckie, co wcale niełatwo było osiągnąć. Dlatego, że właściciele się bali, wychodzili z założenia i tak nie dostaniemy dotacji, bo i tak wszystko pójdzie na obiekty sakralne. Ale na szczęście ta proporcja się zmieniła. To jest akurat to, na czym dłużej chciałabym się zatrzymać, właśnie ta zagroda nasza, Albrechta, czyli pana Roberta Szymanowskiego, sołtysa, lidera lokalnego. To jest człowiek, który wie, czego chce, umie i zna się na Ciesiółce. Sam potrafi bardzo wiele zrobić. Jak widzą Państwo, część rekonstruowana, w której jest w tej chwili izba regionalna. Tam zawsze są dzieci, młodzież. Jeżeli potrzebuje pomocy, zawsze ją od biura uzyskuje. Dlatego, że my w naszych działaniach nigdy nie pobieramy jakichkolwiek pieniędzy za pracę, za przyjazd, za opinię, za dokumentację, która jest do wykonania. Tutaj na dole, z lewej strony, to też jest wspólne właściwie działanie, bo jest to wiata ryglowa, wzniesiona przez najbardziej aktywnych młodzieńców na wsi, którzy zajmowali się głównie niszczeniem wszystkiego po drodze. Ona nie ma ani jednego w tej chwili zanieczyszczenia na swoich ścianach, bo oni jej pilnują jak oka własnego, bo sami przy niej pracowali. Zwrócił się o projekt, o pomoc w lokalizacji zamiast strasznego plastikowego czy metalowego przystanku jest obiekt na jego zagrody ryglowej. Proszę bardzo dalej. Słowino to są też takie projekty, nasze główne laboratorium w działaniach, niedaleko zresztą od Swołowa. Dawne konstrukcje, nowe marzenia. To są działania z mieszkańcami, ze szkołą, z kościołem, z samorządem, wójtem Kupraczem, proszę Państwa, gdzie ta współpraca nam wtedy udawała się idealnie. Jedna z osób pracujących przy tej ścianie później pracowała w Państwa zagrodzie Albrechta przy wypełnieniu pól międzyryglowych. Ja muszę powiedzieć, że mieszkańcy, jeżeli przychodzimy do nich, to przychodzimy my jako osoby proszące o pomoc. Nigdy nie robimy czegoś takiego, bo byłoby to w ogóle uważamy skandaliczne, nie pouczamy. Nawet jeżeli coś jest źle zrobione, najpierw musimy wejść w dobry kontakt z mieszkańcami. Dopiero później możemy mówić czy pomagać, że może coś dałoby się zrobić inaczej. Po prostu jest to zasada, którą pan profesor Burszta zawsze preferował w swoich zajęciach. Obserwacja uczestnicząca i nigdy nie możesz być zarozumiały, bo to jest wtedy koniec pracy w terenie. Dzieci wyplatały płoty, uczyły się wielu ciekawych, że tak powiem, rzeczy. Tutaj na dole takie tak zwane malowane domy. Proszę Państwa, oczywiście ta chałupa rzeczywiście tak nie wyglądała, ale myśmy chcieli ludność mieszkańców Słowina zainteresować takimi działaniami, jak oni widzą kolorystykę obiektu ryglowego, co im się wydaje, jak powinien wyglądać. To jest taki właśnie przykład chałupy, która właśnie dożywa swoich ostatnich dni, ponieważ nie ma chętnych na przejęcie, ale w tej wsi są ludzie z miasta, bo też jest tutaj, o czym mówił pan Piotr Kłobuch, sołtys 2014 roku. Tutaj są akurat mieszkańcy z miasta, którzy przyjęli zagrody ryglowe, dwie, którzy je odrestaurowali zgodnie ze sztuką konserwatorską, którzy prowadzą w nich działalność artystyczną. I to, o czym Państwo powiedzieli, jak się przenikają te dwa światy, mimo pracy, mimo edukacji, mimo spotkań, mimo oswajania tego rygla, one się często w ogóle nie chcą przenikać. Myśmy organizowali tutaj taki projekt Magiczny Ogród dla dzieci i młodzieży, związany z konkursem na rozpoznawanie obiektów ryglowych czy detali w ich wsi oraz malarski dla dzieci młodszych. I zorganizowaliśmy pokaz w pięknym ogrodzie Państwa Fajt, w zagrodzie pierwotnie czworobocznej, obecnie to są tylko dwa budynki. I mieszkańcy przyszli po raz pierwszy od wielu lat, ci ludzie mieszkają tam chyba od 12 lat, w ogóle po raz pierwszy weszli do obejścia. Więc to, o czym mówimy, że wieś w tej chwili stała się miastem, bo nie padło tu jeszcze jedno określenie, że te problemy wynikają z takiego pragnienia, które w krajach zachodu już minęły w większości, umiastawiania wsi. A więc na siłę te piękne, w cudzysłowie, krawężniki, dachy błękitne, te elewacje brunatne, zielone, wściekle żółte, to osteropianowanie i to potem zagniewanie obiektów ryglowych, ponieważ one nie oddychają. Tłumaczenie jest, słuchają mieszkańcy, bardzo jest to mądre, a potem zadają pytanie, no a pani by chciała mieć szczelne okna i drzwi, czy nie? Tłumaczenie, potem przychodzi z czasem rzeczywiście efekt, że budynki gniją od środka. I publikacja. Te działania, które prowadzimy jako biuro, ja staram się w skrócie, ponieważ mimo, że takie małe jesteśmy biuro, to strasznie dużo robimy. Publikacje zarówno zwarte, jak i publikacje ulotne, druki, teczki edukacyjne. To wszystko jest w naszej instytucji dystrybuowane bezpłatnie, bo uważamy, że taka jest zasada. My tym nie handlujemy, mimo że kontrole się denerwują, że przecież moglibyśmy mieć dodatkowe dochody. Nie na tym to polega. Do tej pory wydaliśmy 11 tysięcy książek przez 7 lat, nie przez 41, tylko przez 7. Wszystkie zostały rozdane, a staramy się również po pewnych błędach, które popełnialiśmy na początku, pisząc w sposób bardzo hermetyczny i naukowy, troszeczkę pokory zastosowaliśmy. Jeżeli chcemy, żeby zrozumiano, to mamy zainteresować. Nawet możemy nie dopowiedzieć wszystkiego, ale jeżeli w takich regionalistach, jak tutaj obecny pan Dębowski, czy pan Kłobuch, czy inne osoby, czy państwo jakimikolwiek, których też znamy, jeżeli wzbudzi to ich zainteresowanie i zadzwonią i powiedzą, ale nie napisaliście jeszcze o tym, to znaczy, że taka publikacja przynosi efekt. Bo my nie mamy się mądrzyć, my mamy po prostu w sposób, że tak powiem, świadomy mieszkańcom pomagać, a szkołom w szczególności, od momentu, kiedy, o ile dobrze pamiętam, od 2004 roku nie ma elementu regionalizmu w programach szkolnych, właściwie dostajemy zapytania z naszego Wydziału Kultury, jakie działania wspomagające oświatę prowadzimy. Oczywiście, że prowadzimy. Kilkanaście warsztatów, wykładów w szkołach dla dzieci i młodzieży, do których dojeżdżamy, przywozimy swoje materiały, swoją glinę, a to już jest zasługa pana Dawida Gonciarza, który przyjechał kiedyś zaproszony na taki pokaz do nas i pokazał, jak się przywozi takie materiały, jak się pracuje z dziećmi, z młodzieżą. I to dopiero pozwala, że tak powiem, zainteresować tych najmłodszych. Oni są szczęśliwi, że do domu zanoszą na tym plastikowym talerzyku jednorazowym, bo takie najtaniej jest dostać ten swój rysunek z gliną. I oni cieszą się z tego powodu, że rodzicom pokażą, bo my też mamy kawałek tego rygla w domu. Ta kwestia dumy polega też na tym, że ludzi trzeba nagradzać. Nie tylko dzieci biorące udział w takich konkursach, ale także mieszkańców, którzy ten swojski zabytek uważają za swój i oni się nigdzie nie wybierają. Wymyśliliśmy taki dyplom marszałka swojskie zabytki. Oczywiście to jest tylko dyplom honorowy, to nie są żadne nagrody pieniężne, za tym nie idą. Ale corocznie przynajmniej 7 do 10 osób jest nagradzanych. Na tej sali też jest parę osób, które takie dyplomy uzyskały, co jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ podkreślamy wtedy, że w zabytkowych budynkach ryglowych można uszanować tę historyczną substancję, można prowadzić działalność. Tutaj w Brzuskach na przykład tegoroczny laureat. Są farmy zdrowia, to są takie wakacyjne dla dzieci miejsca, żeby mogły całe rodziny odpocząć. Przyjeżdżają do gospodarstwa prowadzonego przez małżeństwo państwa Wiśniewskich w zachodniopomorskim. Ryglowe łamanie głowy, o tym już wcześniej mówiłam. Teczka z kartami pracy dla dzieci młodszych i dla dzieci gimnazjalnych. Gdzie są krzyżówki, gdzie są ilustracje ze sprzętem historycznym, ciesielskim, jak to wyglądało. Wozimy również ze sobą nagrody. Ale proszę Państwa, myśmy byli zdumieni, ponieważ okazało się, że poproszono nas z Domów Pomocy Społecznej, a byliśmy w czterech, o przysłanie większej ilości tych kart, ponieważ one służą jako zajęcia terapeutyczne dla osób z chorobami otępiennymi. Ja muszę powiedzieć, że szczególnym przeżyciem był udział w takich warsztatach w domach pomocy społecznej. To jest bardzo pouczające, ponieważ okazuje się, że tam nikt na przykład we Włościborzu przez lata nie przyjechał z jakimkolwiek odczytem do domu pomocy społecznej. Myśmy mieli potem takiego kaca, dlaczego my tak późno. Mnóstwo tego typu działań czy warsztatów okazuje się, jak one są dobrze odbierane. Zresztą o czym ja będę mówiła, ja właściwie drewno do lasu wożę, bo tutaj w Swołowie to jest dla nas w ogóle niedościgły przykład i my się bardzo cieszymy, że pani dyrektor Marzec powiedziała, że jest to właściwie taki skansen zachodniopomorski. To my możemy powiedzieć, że mamy też skansen w Swołowie. ponieważ teraz takim etapem w działaniu dla Biura Dokumentacji Zabytków powinno być zakup lub też wydzierżawienie obiektu własnego. Bo o wiele łatwiej będzie nam na miejscu zaprosić, pokazać, a naprawdę szalenie trudno jest dotrzeć do wszystkich tych, którzy chcieliby, żeby takie lekcje czy warsztaty przeprowadzono u nich. Tutaj widzą Państwo, jak dzieci sobie wyobrażają obiekty ryglowe. Niektóre są fantastyczne, hełmy cebulaste, bądź też rakiety startujące, podwójne głowy węża, ale to są wszystko dla dzieci szalenie ważne, ale przede wszystkim dla ich rodziców. One potem przychodzą i pytają, a właściwie czy u nas jest coś takiego, czy taka ściana gdzieś się znajduje, czy dziadek ma taki dom. Ja uważam, że to, co powiedziałeś, Dawidzie, o tym, że należy liczyć na osoby z zewnątrz, i osoby z zewnątrz, i miejscowi, tylko my nie mamy skansenu, rzeczywiście mają różne podejście, ale mamy też i takich, i takich. My nie zakładamy, że oddalibyśmy coś komuś, bo to jest nasze, pomorskie, i w takim działaniu, jakie biuro prowadzi, to nasza praca ma polegać na uzmysłowieniu mieszkańcom, jak cenne jest to dziedzictwo, mimo że tak zniszczone, mimo że tak jest mało. I taka ostatnia konkluzja na koniec. W tej chwili gościliśmy przez tydzień młynarzy z Francji, z departamentu Sart, którzy, kiedy do nas przyjechali 2 lata temu po raz pierwszy, oni będą zdumieni, dlaczego u nas nie ma młynów, ponieważ młynów w departamencie Sart jest, tak, jest 500, 1500 w ogóle, 500 czynnych. U nas jest może ze 20, z czego 19 w rejestrze, a w departamencie Sart jest 1500, z czego 1 w rejestrze i wszystkie są w stanie idealnym. Tylko że w ich departamencie nie było zmian ludnościowych i wojny od 200 lat, ja nie mówię o tych wojnach ogólnoświatowych. I ta ciągłość kulturowa jest ciągle zachowana. Ja myślę, że możemy być dumni z tego, jakie mamy dziedzictwo tradycyjne, rodzime budownictwo, ponieważ gdzie indziej nie ma takiego. Dziękuję Państwu za uwagę.